Zrobili mi zdjęcia, jak wyrzucam fajka. Obok stoją moje buty, ja jestem na bosaka, świta, i napisali, czego Wierzbicka szuka w koszu na śmieci. Prosiłyśmy, weźcie, dajcie nam spokój, idziemy na kawę, a oni za nami i za nami. I jeszcze, wiesz, krzyczą do ciebie i jeszcze cię tak podjudzają, żeby się w tobie w końcu gul się pojawił i żebyś powiedział coś brzydkiego. Gram od 5 lat ten spektakl i jak się kłaniałam, miałam łzy w oczach. Normalnie ścisnęło mnie tutaj. I mówię, to jest to, dlaczego ja żyję, to jest to, po co ja żyję, bo to jest coś niebywałego. Ale coś mnie tak wyprowadziło z równowagi, że zaczęłam się tak drzeć, a trzymałam jogurt i rzuciłam ten jogurt, rozwaliłam o ścianę.
No, witamy bardzo serdecznie w dobrym przelocie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Marta Wierzbicka.
Niech ten przelot będzie dobry.
No mam nadzieję, bo właśnie widzisz, nawet troszkę wątek zaczęliśmy, więc się trochę do tego odbiję, że nie lubisz takich rozmów i rzadko właściwie się pojawiasz, bo podcasty z tobą to dostajesz, rozumiem, propozycje, ale odmawiasz?
Wiesz co, właściwie propozycje, które dostałam, to jest moja trzecia propozycja i trzecią wykorzystuję. Podcasty są jeszcze okej, chociaż to nagrywanie to już mnie trochę krępuje, ale generalnie stronie od wywiadów, od jakichś takich, tak jak powiedziałeś, dłuższych form. Po prostu w pewnym momencie swojego życia stwierdziłam, że nie jest mi to do końca potrzebne.
Okej, ale że nic dobrego ci to po prostu nie przynosi, że idzie później ten przekaz medialny w inną stronę, niż byś chciała?
Zwykle tak jest. Zwykle mnie to potem bardzo denerwuje, że ktoś wyciągnął jedno zdanie totalnie wyrwane z kontekstu i robi z tego jakąś aferkę, nazwijmy to. Irytuje mnie to po prostu.
Poglądałem sobie trochę właśnie tych wypowiedzi twoich internetowych takich, tylko że zazwyczaj to są te krótsze fragmenty i rozbawiło mnie, jak ktoś ci, jakiś taki portal plotkarski zadaje pytanie i ty masz takie i jadę z tym przekazem, nie? Że,
tak.
że masz tam sporo tej irytacji w sobie, więc trochę się nie dziwię,
tak?
Że...
Tak? To tak widać?
No, myślę, że tak.
To właśnie tak, te krótkie formy, dlatego też przestałam chodzić na eventy. Chodzę tylko na takie, gdzie mam coś wspólnego z osobą, która organizuje ten event, albo jest to coś, co bardzo chcę zobaczyć, albo jest to praca. I zawsze też uczulam mojego menadżera na to, żeby się dowiedział, czy będą media i żeby pytały mnie w kontekście tego eventu, a nie... Na przykład miałam taką sytuację, że byłam na evencie kosmetycznym, rozmowa a propos kosmetyków i nagle pada pytanie, a słuchaj, a twój związek tak wygląda, czy tam jesteś zaręczona, czy coś? I ja mam takie, ludzie, why? Jakby to nie jest czas i miejsce na zadawanie takich pytań. Ja jestem w pracy tutaj, dotyczy to marki kosmetycznej i rozmawiamy na temat tych kosmetyków, a nie na temat mojego życia prywatnego, bo nie na to się godziłam, nie tego chciałam i zdarzyło mi się 2 razy przerwać wywiad przy pomocy mojego menadżera. Oczywiście to było potem użyte i było powiedziane, że Wierzbicka przerwała wywiad, ale uważam, że to jest nie fair, bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jaki jest background tych wszystkich eventów i jeżeli przychodzisz na premierę jakiegoś filmu i nagle wyskakuje ci laska i zaczyna cię pytać właśnie o film, a potem nagle zaczyna wypytywać cię o twoje życie prywatne, jest chaos, jest dużo ludzi, to też nie zawsze jest tak, to trzeba mieć szybki refleks, żeby powiedzieć, ej, słuchaj, stop, ja nie chcę rozmawiać na te tematy, tylko zwykle w to brniesz, no bo jakby trochę czujesz się w powinności, że musisz odpowiedzieć, jak ci ktoś zadał pytanie, jeszcze jak jesteś grzeczną osobą, tak jak ja, to często jest mi ciężko powiedzieć, wybrnąć i powiedzieć nie, ale 2 razy mi się udało, ale tak jak mówię, przy pomocy mojego menadżera, który zainterweniował.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
Właśnie tak się zastanawiam, bo sprawiasz wrażenie trochę osoby obrażonej na ten show biznes. Zupełnie ci się nie dziwię, bo miałaś też w związku z tym dużo trudnych doświadczeń w swoim życiu. I chciałem poznać twoją perspektywę, jak to wygląda właśnie z twojej strony, bo to jest, tak jak mówisz, coś, co cię wciąga i trochę nie wiesz, jak masz się zachować, bo masz tę kamerę, która śledzi twój ruch, nie? I jak odmówisz, to co masz zrobić? Możesz się odwrócić i wyjść?
No
wiesz,
jak to... I tworzymy kolejny dramat. Ja nie jestem obrażona na show biznes, nie jestem obrażona na to wszystko, co się dzieje, absolutnie nie, tylko ja w to wpadłam mając 15 lat. Może właśnie w show biznes bardziej jak miałam lat 17-18, było mnie naprawdę dużo, ale dlatego, bo to wszystko się działo poza mną. Powstawały na mój temat przeróżne dziwne plotki, informacje. Naprawdę byłam takim mięsem armatnim. Wtedy nie było młodej dziewczyny, która by się pokazywała na ściankach. Teraz mamy takich dziewczyn dużo, nad którymi czuwają menadżerowie, mówią im, co mają mówić, a ja wtedy byłam całkowicie sama i zupełnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakie to przyniesie konsekwencje. I przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy powiedziałam sobie, halo, stop, dorosłam, ja chcę nad tym zapanować. Przede wszystkim, czy jest to środowisko, w którym ja się dobrze czuję? Nie. Zawsze towarzyszył mi stres i zwykle pletłam głupoty. Dzisiaj też jestem zdenerwowana, bo ja się dobrze czuję na scenie, ja się dobrze czuję, kiedy, wiesz, gram w teatrze, kiedy jestem przed kamerami, ale kiedy odgrywam rolę, a nie do końca jako ja, Marta Wierzbicka, bo ja, Marta Wierzbicka, jestem nieśmiałą osobą i nie do końca mi to jest potrzebne w życiu, więc zweryfikowałam sobie, przekalkulowałam i dlatego zaczęłam stronić. Absolutnie nie jestem obrażona, tylko wiem też, jaką to krzywdę może wyrządzić, jeżeli robisz to bez pomyślunku. Mhm.
Czyli dbasz o siebie po prostu bardziej.
Dbam o swój komfort psychiczny, o swoje życie prywatne i jest mi tak dobrze.
Okej, ale to myślę zdrowe i dobre podejście, natomiast... Po pierwsze, to chciałbym, żebyś się właśnie czuła tutaj komfortowo, dlatego rozmawialiśmy wcześniej.
Nie da, wiesz, ja jestem cała spięta.
Tak?
No jasne.
Albo się boisz się, że pójdzie to w jakąś taką stronę, której będziesz żałować, albo że powiesz coś, co wywoła jakąś falę artykułów, no bo był taki czas, że kurczę, kilka artykułów dziennie na twój temat codziennie się pojawiało.
To
nie?
Prawda.
To jest prawda. Czego się boisz?
Wiesz co, ja nawet ci nie powiem, czego ja się boję. Po prostu jestem spięta, ja po prostu odczuwam jakiś taki wewnętrzny stres. Myślę, że połączone też z ekscytacją, że daję w tym momencie jakiś wywiad. Ja potem też nie lubię słuchać tego, co ja mówię. Wiesz, ja nawet nie jestem za bardzo w stanie tego słuchać, więc myślę, że to jest wszystko razem, to jest takie kombo. No i tak. I może też być tak, że teraz te wywiady, których udzielam, kiedy jestem już dorosłą, rozsądną osobą i chronię tą swoją przestrzeń, myślę, że trochę to idzie takim, to jest trochę połączone z tym, co się działo wtedy, jak miałam te lat naście. Nazwijmy to taka mikrotrauma, tak? Że wtedy dawałam wywiady i się potem okazywały różne dziwne rzeczy na mój temat. Palnęłam parę razy głupstwo i mam wrażenie, że to jest teraz taki po prostu, odbija się takim echem, że jak już daję wywiad, to gdzieś tam mi się odbija to, wiesz, z przeszłości, że może coś palnę, tak? Wiem, że nie palnę, bo myślę, co mówię. Jakkolwiek to brzmi, ale jednak gdzieś to, wiesz, jakiś rys został z tej przeszłości. Myślę, no to jest normalne, psychologia. Mm-hmm.
To jest ciekawe, bo nie znamy się jakoś bardzo dobrze, ale w tych takich kontaktach, na ile mieliśmy ze sobą do czynienia, to ty sprawiasz wrażenie właśnie bardzo ciepłej, bardzo uśmiechniętej, bardzo miłej i otwartej osoby. Mi by nie przyszło do głowy na przykład, że ty jesteś nieśmiała, nie? I tak samo w jakimś wywiadzie powiedziałeś, że chciałabyś mieć więcej pewności siebie, a z drugiej strony, jak się zastanawiasz nad swoim fenomenem, no to mówisz, że to jest ta naturalność, że na przykład pokazujesz się, jak gorzej wyglądasz. Czy to nie jest wyraz odwagi właśnie?
No właśnie, wiesz co, obserwuję te media i często widzę, że któraś koleżanka pokazała się bez makijażu, a ja mam wtedy tak, aha, jakby... I co to jest za wyczyn? Jakby to jest normalne, tak wyglądasz. Jakby to wyczynem powinno być to, że ej, zobaczcie, jaki mam dzisiaj super mega make-up. Pierwszy raz tam się pomalowałam od tygodnia. To jest jakby na co dzień chodzimy bez make-upu. W sensie ja tak mam. I dla mnie to jest ta naturalność. Dla mnie to jest jakby podstawa takiego... Jakby staram się żyć normalnie. Jestem... Tak, może ci się wydawać, że jestem otwarta... Jestem pewna siebie, ale no... potrzebuję czasu, żeby... Że jakbyś chciał mnie teraz bliżej poznać, to by ci zajęło to naprawdę dużo czasu, zanim bym się przed tobą tak naprawdę otworzyła. Każdy ma jakieś tam maski. Mamy taką swoją fasadę. Moją fasadą jest właśnie to, że na pierwszy moment ludzie myślą, że okej, jesteś otwartą, uśmiechniętą, naturalną osobą. Ja jestem uśmiechniętą, naturalną, ale na pewno nie otwartą, wiesz. Po prostu przyjmuję taką maskę. Nie mam problemu rozmawiania z ludźmi, uprawiania small talku, ale jak już zaczynają dochodzić jakieś tam głębsze tematy, jak ktoś chce bliżej mnie dotknąć, to już jest tam halo, stop.
Okej. Okay. No. A to zdrowa granica, wydaje mi się, bo też nie powinna się raczej odsłaniać każdemu i w każdej sytuacji, nie?
Bo przejechałam się wielokrotnie na ludziach, szczególnie właśnie też w tym momencie, kiedy byłam na afiszu, nazwijmy to, kiedy pisali o mnie dużo, sporo osób się wtedy przyczepia do ciebie, chce się z tobą przyjaźnić i potem się okazuje, że to było po prostu interesowne, więc wiesz, dostałam nauczkę i dlatego teraz jestem ostrożniejsza.
No wow, to przykre, ale to co się dzieje? Po prostu chcą, żebyś im się zwierzała, żebyś im coś powiedziała, potem to przekazują dalej, czy wykorzystują cię do jakiejś...
Ludzie przekazują dalej, oczywiście to jest wiadomo, dużo różnych rzeczy. Ja sama też czasami zdarza mi się przekazać coś dalej, komu się nie zdarza. Wiesz, po prostu udają twoją bliską osobę, a potem się okazuje, że wcale tak nie było, bo po prostu mieli swój plan na to, żeby na przykład się wybić na twoich plecach. Wiesz, takich sytuacji, historii jest dużo. I my tutaj mówimy o naszym polskim showbiznesie, a pomyślmy sobie, co się dzieje na przykład w Stanach, tak? Mm-hmm.
Gdzie są większe pieniądze, większe możliwości,
tak.
Więcej do wygrania
większa
i stracenia.
Kariera.
No. A to jest możliwa przyjaźń w showbiznesie?
Tak. Jeżeli ktoś ma podobne priorytety, podobnie myśli o tym showbiznesie, to myślę, że tak. Jeżeli pobudki są takie same, czyli jakby no ja trafiłam do show biznesu trochę przez przypadek i jakoś się w nim utrzymuję. Jeżeli spotkasz osobę, która ma podobnie, to myślę, że się dogadacie. Ale jeżeli nagle natrafiasz osobę, która jest z show biznesu i jej motywacją jest to, żeby być jeszcze bardziej sławną osobą, no to w moim przypadku no to by nie zagrało.
Mm-hmm. Ty piękne zdanie właśnie powiedziałaś a propos przyjaźni, to chyba o Oli Kwaśniewskiej, że trzeba umieć nie doradzać i rozumieć drugą osobę, żeby być przyjacielem.
Tak, ale to się nie tyczy tylko Oli, to się generalnie tyczy przyjaciół.
I w ogóle relacji, wydaje mi się.
Relacji, przyjaciół. Wiadomo, inaczej jest partnerską relacją, bo ważne jest zdanie tej drugiej osoby, co ona myśli. Ale przyjaciele są od tego, żeby być, żeby wspierać, żeby zrozumieć. Nie do końca wyrażać swoją opinię a propos decyzji, które się podejmuje. Mogą coś zasugerować, ale bez przesadyzmu. Jakby przyjaciele powinni się wspierać.
Mm-hmm. Nawet jak popełniasz błąd i robisz głupotę.
Tak, ale to mogą, wiesz, jakoś delikatnie zasugerować. Ja na przykład myśląc o tym, żeby nie doradzali, mówię tutaj na przykład w związkach. Jeżeli są dwie dziewczyny, przyjaciółki i nagle jedna poznaje faceta i ta druga twierdzi, że ten facet nie jest dla niej dobry, to nie możesz pójść do przyjaciółki i powiedzieć, ej stara, on nie jest dla ciebie dobry, weź go rzuć, bo coś tam. No nie, no bo ty masz uczucia do tej osoby. Możesz delikatnie zasugerować, słuchaj, ja nie do końca mi się to podoba, zobaczmy jak to się rozwinie, ale ja będę przy tobie, ja będę cię supportować, ja mam póki co mieszane uczucia, ale zobaczmy. Można zasygnalizować, ale nie można mówić, ej, rzuć go, on jest zły. No bo potem wasze drogi się rozejdą i może rzeczywiście on jest zły, ale trzeba delikatnie.
Mm-hmm. A jak właśnie wygląda to twoje grono najbliższych ludzi? Czy to są ludzie z show biznesu, czy bardziej spoza? Głównie chyba spoza, prawda?
Spoza. I wiesz, tak było raczej od samego początku, kiedy ja trafiłam do tego świata, to raczej moje przyjaźnie takie show biznesowe nie przetrwały długo, raczej krótko trwały. I ja cenię sobie, przepraszam, że to zawsze mi tak, ja cenię ludzi spoza show biznesu. Cenię też ludzi z show biznesu, ale po prostu łatwiej mi jest nawiązać przyjaźń z tymi spoza tego świata. Co jest dosyć przewrotne, bo wydawałoby się, że taka osoba z show biznesu będzie łatwiej rozumiała moje problemy, jakieś moje rozterki, ale nie. Gdzieś tam osoby w moim towarzystwie, otoczeniu są w miarę blisko, ale nie są to osoby, w miarę blisko show biznesu mam na myśli, ale nie są to osoby, które de facto na przykład są przed kamerą i też się pokazują. Mam dużo przyjaciół z teatru, którzy też stronią tak od takiego show biznesu, takiego mainstreamu. No.
Okej, okay, a to co mają takiego w sobie ci ludzie spoza, że jednak ten kontakt jest ci bliższy? Czy tam jest więcej bycia przy sobie i skupienia też na innych ludziach?
Są naturalni, wrażliwi, są skupieni nie tylko na sobie. Są empatyczni. Nie mówię, że ludzie z show biznesu tacy nie są, ale po prostu... Jezu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, są tacy ludzcy. Wiem, to źle zabrzmiało. Łatwiej mi się po prostu dogadać.
A jak to się w ogóle stało, że trafiłaś do, w sensie casting? Czy to były twoje ciągoty jako nastolatki, bo widziałaś i chciałaś iść w drogę artystyczną, czy to bardziej rodzice cię popychali do tego?
Ani jedno, ani drugie. Właśnie, to jest moim życiem rządzi przypadek. Ja byłam zawsze ukierunkowana na to, że będę malować, rysować, że to będzie jakiś świat artystyczny, ale pod względem manualnym. Poszłam do kółka teatralnego w szkole i to był całkowity przypadek, że poszłam na ten casting. To był mój drugi casting w życiu i to właściwie poszłam tak z ciekawości, bo poszły koleżanki i tyle. I tak to się potoczyło.
Okej. Okay. Jak się teraz stało w takim... Kurczę, raz, że Harmidrze, no bo to jest jednak jakaś popularność, zainteresowanie. Rówieśnicy też pewnie różnie na to reagowali, więc nie miałaś takiego normalnego, podejrzewam, życia szkolnego, nie?
Nie, właśnie trochę teraz z perspektywy czasu to są takie trochę lata, których żałuję. Potem je bardzo szybko próbowałam nadrobić, mając lat tam 17 w liceum i tak korzystać z tego czasu szkolnego, chociaż też de facto go za wiele nie miałam, no bo też byłam na planie. Nie jest to najłatwiejsze. Tym bardziej, że rodzice moi nie byli też świadomi tego, jak to wygląda, jak wygląda praca na planie, bo nie są związani z tym światem. Co innego myślę teraz dzieciaki, które chodzą do szkoły, przedszkoli, podstawówek i grają jednocześnie, to jednak ci rodzice są świadomi tego, co się dzieje. Plus na planach jest też trochę inaczej, bo teraz są opiekunowie, rodzic jest na planie. Ja byłam rzeczywiście całkowicie sama i musiałam się nauczyć godzić i szkołę, i pracę. Ale nigdy nie narzekałam, nigdy nie powiedziałam, że jest za ciężko, że mam dość. Jakoś dałam radę, jakoś mi to wszystko naturalnie przyszło. Aczkolwiek trochę mi brakuje teraz, wiesz, z perspektywy czasu takiego czasu dziecięcego, takiego momentu, że po szkole mogłam pójść z dziewczynami na rower, czy skorzystać z tego dzieciństwa, a byłam w pracy.
Mhm. Mówisz, że nigdy nie powiedziałaś, że masz dość, a miałaś dość?
Skoro się tak długo zastanawiam, to znaczy, że nie. Ale ja mam taką cechę charakteru, nad którą też się staram bardzo pracować. Ja naprawdę do ostatnich potów będę pracować i będę cisnąć i będę udawać, że wszystko jest okej. I myślę, że to od dziecka już miałam, że po prostu dawałam z siebie zawsze wszystko. A mogłam czasami powiedzieć stop. Myślę, że czasami było warto, kiedy były dni, że nie wiem, rano byłam na planie, potem przyjeżdżałam do szkoły napisać klasówkę, potem znowu wracałam na plan, potem żeby znowu wrócić do szkoły i napisać jeszcze jedną klasówkę. Ale no jak widać, no dawałam radę, więc nie powiedziałam stop.
A potrafiłaś w ogóle zbudować jakieś relacje, przyjaźnie wtedy z rówieśnikami? Czy
tak,
nie było czasu
tak,
na to?
Tak. Miałam w gimnazjum niespecjalnie, dlatego, bo ja będąc w gimnazjum dostałam się do serialu, a nie dostały się moje koleżanki, które też ze mną były na castingu, więc miałam tam bliższe koleżanki, ale to się trochę potem rozjechało, trochę myślę zazdrości też weszło w to wszystko. Nauczyciele też nie do końca byli zachwyceni z tego powodu i były przytyki w moim kierunku, ale potem poszłam do liceum i to do liceum takiego mega ekstra najlepszego na świecie, społecznego. I tam byli wszyscy bardzo, akceptowali to, że pracowałam, szanowali, bo było dużo dzieciaków, które na przykład było po szkołach muzycznych i tam koncertowało, albo byli, nie wiem, była jedna dziewczyna, która dubbingowała bardzo dużo rzeczy i też jej ciągle nie było w szkole. Zresztą do tej szkoły chodziła Ola Szwed, Natalia Przybysz, kto tam jeszcze... Sporo osób.
Mhm, czyli jakiś taki alternatywny rodzaj edukacji, który pozwalał wam się gdzieś tam realizować poza...
Wiesz co, może nie tyle co alternatywny, ale to było liceum takie bardzo mocno humanistyczne i nastawione w ogóle na rzeczy wokoło teatralne i wokoło sztuki, więc oni bardzo się cieszyli, że się dzieciaki realizują. Ale oczywiście... obowiązywało, wiesz, wszystkie egzaminy, wszystko trzeba było normalnie zdawać. Nikt nie dawał taryfy ulgowej, ale jeżeli się to godziło, to można było pracować.
A miałaś czas jeszcze na jakieś pasje? No bo mówisz, malowanie, rysowanie wcześniej było taką zajawką.
Tak, i to ze mną zostało bardzo długo. W liceum miałam przerwę w rysowaniu, ale w trzeciej klasie znowu zaczęłam rysować, bo wtedy stwierdziłam, że wrócę do planu, że będę zdawać na ASP. Oprócz tego była fotografia analogowa. W ogóle fotografia od zawsze była w moim życiu, w moim serduszku. Muzyka. No i tak, no, cały czas były pasje.
Czyli artystyczno-wizualno-dźwiękowe jakieś takie pasje.
Tak. Tak.
Nawet ci chyba powiedziałaś, że gdyby nie aktorstwo, gdyby nie ta droga, która ci trochę przypadkiem wpadła, to byłabyś fotografką, tak?
Czy fotografką? Nie wiem, ale na pewno bym albo malowała, rysowała, fotografowała, byłabym grafikiem, pewnie coś w tym kierunku.
I jak odnajdowałaś się na planach zdjęciowych serialu jako właśnie ta nastolatka? Czy ci aktor, no bo ty się uczyłaś tego zawodu tak naprawdę już w grze, na polu bitwy.
Tak.
Czy tam byli jacyś opiekunowie? Kto był twoim mentorem? Wiesz, jak to postępowało?
Na planie, powiem ci, jak byłam mała, nastoletnia, to ja mam wrażenie, że to wszystko się tak szybko działo, że nie bardzo byłam w stanie skupić się na tym, czy jak coś gram, jak gram. Wiesz, to po prostu było...
Scena za sceną.
Scena za sceną, odgrywanie naturalnie, możliwie jak najbardziej naturalnie tych scen. Wiesz, nie lada wyzwaniem było dla mnie nauczyć się tekstu 10 scen na przykład na jeden dzień. I na początku to w ogóle nie wchodziło. I to nie było dla mnie łatwe, więc potem na przykład w trakcie sceny wymyślanie swojego tekstu, potem trzeba to powtórzyć, jak powiedziałaś, ten tekst, no bo na bliskich planach szeroki plan z bliskim planem się nie złączy, jeżeli będę mówiła wszędzie co innego. Wiesz co, w ogóle była taka atmosfera bardzo przyjemna, rodzinna na planie. Pamiętam, zawsze lubiłam zdjęcia na hali zdjęciowej, bo wtedy wiedziałam, że od rana do wieczora jestem w jednym miejscu. Wtedy to skupienie łatwiej przychodziło, bo jednak w plenerze to i zmienianie lokalizacji ze sceny z różnych odcinków, różni aktorzy w międzyczasie na planie i to mnie trochę rozpraszało. Poza tym bycie na zewnątrz jako dziecko, no to wiadomo, że mnie rozpraszało. Dużo rzeczy się działo, mogło się dziać. Na pewno, wiesz, dużo osób z ekipy było dla mnie takim oparciem. Ja bardzo się zawsze trzymałam z ekipą naszego serialu i do tej pory tak jest, że miałam takich swoich zaprzyjaźnionych, najbardziej mi bliskich ludzi. A jeśli chodzi o takiego mentora później, to w późniejszym czasie, kiedy już byłam taka świadoma, to na swojej drodze poznałam Janka Jankowskiego, który tak wziął mnie pod swoje skrzydła i bardzo dużo rzeczy mnie nauczył.
Mm-hmm. Mówisz, te przyjaźnie, chodzi ci o technicznych ludzi też? Gdzieś tam
tak,
z ekipy?
Tak. Charakteryzatorki, operatorzy.
Oni są super zawsze, gdzieś tam też z moich doświadczeń, dlatego że oni sam są zawsze, nie? Że aktorzy się zmieniają a oni jakoś potrafią też wyczuć, kto jest spoko człowiekiem i nie jest skupiony na sobie.
Tak.
Bo aktorzy przychodzą i są różni i odchodzą i się zmieniają. Nie?
Dla mnie ekipa zawsze była... jest blisko w moim serduszku.
A miałaś takie doświadczenia, że nie traktowało cię środowisko aktorskie poważnie przez to, że nie masz szkoły?
No jasne. No tak, tak, tak. Mhm.
A to jest snobistyczny świat?
To jest bardzo hermetyczny świat i taki czasami bezwzględny. Ja absolutnie rozumiem drugą stronę, że ktoś może się denerwować, że skończył, wiesz, 5 lat studiów i przychodzi dziewczyna. Znaczy, wiadomo, jeżeli potrzebujemy aktorki, która ma 15 lat, no to trudno, żeby miała szkołę. Ale jeżeli potem ja gram w teatrze i ktoś ma z tym problem, że gram w teatrze, no to ja to rozumiem, bo jest po 5 latach szkoły, może nie być w zawodzie, może się irytować. Ja też się irytuję na różne rzeczy. To jest normalne, to jest ludzkie. Aczkolwiek, wiesz, jeszcze parę lat temu miałam z tym problem, miałam kompleks, ale teraz nie mam, bo ja mam tak duże doświadczenie, ja naprawdę dużo zrobiłam. Zagrałam w wielu spektaklach. Mam naprawdę wyjątkowych kolegów obok siebie, od których mogę się uczyć. I to są osoby, które są na scenie od lat. I ja uważam, że nic tak nie uczy jak doświadczenie, bo możesz być naprawdę, naprawdę świetnym prawnikiem po szkole, ale bez doświadczenia no niewiele zrobisz. I wydaje mi się, że tak jest ze wszystkim. Doświadczenie jest najważniejsze.
Mm-hmm. To jest też bardziej system chyba amerykański właśnie, ta droga, którą ty przeszłaś, że tam to się odbywa raczej w kursach, że nawet jak masz szkołę, to ta szkoła trwa parę miesięcy, rok, no dwa to jest
dwa to
dużo.
Jest maksimum, no. Tak.
A u nas jednak wyciągają cię z rynku na 5 lat. Często w tych szkołach masz zakaz nawet występowania, albo musisz prosić o zgodę.
No teraz to się zmieniło ponoć. Tak, wiesz, no jakby ja rozważałam w ogóle pójście do szkoły, ale stwierdziłam, że skoro już jakby jestem w tym, gram, to też było w takim momencie mojego życia, wiesz, miałam 20 parę lat i się myślę, że miałam z 22, 23 i się zastanawiałam, czy jeżeli teraz zrezygnuję z tego, co mam, wypadnę z tego, wiesz, już też miałam mieszkanie, które wynajmowałam, wiesz, nagle musiałabym zrezygnować totalnie z pracy i pójść do szkoły aktorskiej. Nie wiem, czy bym się dostała. Ale jeżeli bym się dostała, to musiałabym zrezygnować z pracy. Musiałabym pójść do pracy takiej jak 22-letnia osoba. Nie wiem, może by mi się udało gdzieś w jakiejś produkcji załapać, czy gdzieś po znajomości. No ale jeżeli nie, no to musiałabym pójść do kawiarni pewnie, podawać kawę, co totalnie bym chciała zrobić i naprawdę bym się cieszyła, że mogłabym tak pracować. Tylko, że wiesz, z tamtą popularnością, którą wtedy miałam, to by było dosyć ciężkie. Więc też nie mogłam podjąć takiego kroku. Też byłam przyzwyczajona do tego, że jednak już zarabiam od paru lat. I to.
No, to jest, są... Jesteś przyzwyczajona do jakiegoś komfortu, poziomu życia i tyle. To jest
może
naturalne.
Nie do końca komfortu, bo na tamten moment, jak sobie przypomnę, jak ledwo wiązałam koniec z końcem, no to.
Serio? Będąc popularną aktorką serialową? Bo tak słabo płacili, czy co? Czy ty tak dużo wydawałaś?
Wiesz co, no to się tak, jeżeli nie jesteś właśnie aktorem po szkole, jeżeli zaczynałeś jako dziecko, to te stawki no, nie rosną ci co roku i wow, i możesz kupić sobie willę. No, to są, wiesz, jak na tamten moment, no to były okej pieniądze, ale ja wynajmowałam mieszkanie, płaciłam za swoje studia plus życie, no to wystarczało. Były miesiące gorsze, ale wystarczało.
A miałaś jakieś takie, właśnie fantazjowałaś w stronę normalnego życia, oderwanego, bo mówisz teraz, że chciała, że super byłoby popracować w kawiarni, nie? Ty raczej nie miałaś przestrzeni i czasu, żeby pozwolić sobie na takie normalne prace, bo od tego 14 roku życia byłaś w serialu, więc nawet na truskawki nie jeździłaś, czy tam, wiesz, zbieranie winogron.
Wielokrotnie fantazjowałam, wielokrotnie też fantazjowałam o tym, żeby po prostu rzucić wszystko i wyjechać za granicę. I tam zacząć od nowa, właśnie zacząć od kawiarni, wynajęcia jakiegoś małego pokoju i tam sobie układać życie.
Okej, dlaczego?
Dlaczego? To jest dobre pytanie. Widocznie potrzebowałam takiego życia po kolei, nie? Właśnie takiego jak w rówieśnicy, wszystko tam, moi rówieśnicy po kolei właśnie, że kończyli liceum, robili rok przerwy albo nie robili, szli na studia, potem wyjeżdżali, właśnie pracowali jako kelnerzy i tak powoli. Taki start, tak jak
takie
większość...
naturalne etapy zaliczali.
Dokładnie, tego. A gdzieś tam mnie to wszystko ominęło i trochę mi się marzyło, żeby tak właśnie funkcjonować, tak normalnie.
Poczuć, jak to jest po prostu.
Tak.
I dlaczego tego nie zrobiłaś? No bo na przykład Jasia Jabłczyńska, twoja koleżanka z serialu, to zrobiła. I ona od, zdaje się, 2007 roku to już w niczym nowym nie zagrała. Mm-hmm. Skończyła studia i realizuje się w ogóle z czymś zupełnie innym.
Dlaczego tak nie zrobiłam? Podejrzewam, że się bałam. Ja się wielu rzeczy bałam. Żałuję wielu rzeczy, których nie zrobiłam z lęku, bo bardzo się czegoś bałam, coś mnie przerażało. Wiele decyzji podjęłam za późno, bo właśnie towarzyszył mi lęk. Myślę, że z tą wiedzą, którą mam teraz i z tym doświadczeniem i z tym, jak mam poukładane obecnie w głowie, w tamtym momencie to w ogóle totalnie bym wszystko rzuciła, wyjechała i bym żyła za granicą.
Naprawdę?
Myślę, że tak.
Wow. No. I co byś robiła? W czym byś się widziała? Jak sobie to wyobrażasz, jak teraz się nad tym zastanawiasz, to jaką alternatywną drogę życia sobie kreujesz?
Myślę, że realizowałabym się w tym, czym lubię najbardziej, czyli właśnie fotografia, zdjęcia. Może bym poszła na jakiś kurs jogowy i uprawiałabym jogę i bym była nauczycielem jogi. Zawsze pociągało mnie robienie masaży. Zawsze chciałam skończyć kurs masażu, bo też tak myślę o tym gdzieś tam z tyłu, że kiedyś w przyszłości, jakbym nie miała pracy, to właśnie kurs masażu i mogłam totalnie masować ludzi. I więc tak, no żyłabym sobie, uprawiała ogródek albo i nie, bo jakbym mieszkała w jakimś małym pokoiku, no to pewnie bym miała kota i żyła za granicą po prostu.
Slow life.
Tak.
Wow. To jest w ogóle tak dalekie od tego świata, w który zostałaś wrzucona jako ta nastolatka i 20-21-dwuletnia dziewczyna, że to jest aż zadziwiające, że wiesz, bo jak się spojrzy, zwłaszcza chyba na współczesne społeczeństwo, na tę młodzież, na TikToka, każdy chce być youtuberem, influencerem, pokazywać się, występować, być sławnym i mieć followersów, nie wiem, móc coś zareklamować i zarobić łatwe pieniądze i ty to wszystko masz i masz takie... Nie.
Ja to bardzo lubię, ja to doceniam i ja się bardzo cieszę, że to mam, ale też cieszę się, że pomimo tego, co się wydarzyło w moim życiu, jak w to wszystko wpadłam i w ogóle, to pozostaję tą normalną dziewczyną i mam wrażenie, że te osoby, które są ze mną na tym Instagramie, że nadal mi wierzą, że ja taka jestem, bo jestem i wiesz, i nie ulegam modzie, trendom, nie zaczynam nagle robić nie wiadomo jak zwariowanych filmików na Instagramie i się wydurniać i tańczyć jakieś układy, no bo nie, ja taka nie jestem i nie będę dążyła za tymi trendami. Jedyne trendy, za jakimi dążę, to jest moda, ale to też na swój sposób, ale nie stracę głowy, ja lubię tak, jak żyję. Lubię być taką osobą, jaką jestem. Szanuję siebie za to, jaką jestem i chciałabym, żeby tak pozostało jak najdłużej i nie będę tego zmieniać.
Powiedziałaś coś takiego ciekawego właśnie na temat tego piku popularności twojej, że ty tego nie wykorzystałaś tak, jak mogłaś i że nie żałujesz tego też. Natomiast zastanawiam się, jak to można było według ciebie wykorzystać, skoro uważasz, że tego nie zrobiłaś?
Wiesz co, ja myślę, że to był taki moment, kiedy można było spokojnie, mogłam spokojnie bardziej chodzić na castingi do filmów, do seriali, mogłam po prostu więcej zrobić z aktorskich rzeczy, czy również reklamowych, no bo wiemy, z czym to się je, jeżeli jesteś, piszą o tobie 3 razy dziennie, no to możesz to wykorzystać, zareklamować coś. Wtedy jeszcze nie było bodajże tych wszystkich reklam. Nie, no nie było tych wszystkich Instagramów i innych
to nie było takie
platform.
Powszechne, tak się
nie zarabiało łatwo
na
wtedy
tym,
była bardziej reklama jeszcze telewizyjna.
Inna skala,
prasowa, inny
zasięg,
inna skala, dokładnie. A tego jakoś mi się nie udało zrobić. Dlatego, bo też nie miałam przy sobie ludzi, którzy by nade mną czuwali i by mnie w to popchnęli, bo ja jednak potrzebuję kogoś, kto mnie trzyma za rękę w tym świecie.
Okej, okay. Bo się czujesz jakoś niepewnie? Gubisz się w tym? Przytłacza cię to?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, że nie do końca, nawet do tej pory czuję się w tym pewnie i no i znowu wrócimy do lęku.
Aha.
Trochę się boję. Więc potrzebuję kogoś takiego, kto mnie popchnie. Mam swojego menadżera od lat, z którym współpracuję, który stricte pomaga mi z rzeczami związanymi z Instagramem. I on jest takim moim dobrym duchem. To mnie ciągnie za rękę i mnie prowadzi i mówi, to robimy, tego nie robimy. Znaczy ja decyduję, co robimy, czego nie robimy. On mi mówi, jakie to może nieść ze sobą konsekwencje i w ogóle.
A jakich rzeczy nie zrobiłaś z powodu tego lęku?
Powiem ci coś. No. Zapomniałam mu powiedzieć, że do ciebie idę.
No.
I napisałam mu to dzisiaj rano, a potem mi się przypomniało, że on jest dzisiaj strasznie zajęty i nie ma dostępu do telefonu. I ja dlatego też jechałam taka zdenerwowana, bo nie powiedział mi, co o tym sądzi. Tak, więc jestem tutaj bez wiedzy Damiana. Damian.
To fantastyczny zbieg okoliczności.
Ojej.
Bo tutaj widzowie nie słyszeli, jak słyszałaś, to oświadczyłaś, że w ogóle nie lubisz takich rozmów, nie lubisz wywiadów.
Tak. A Damiana poznałeś. Damiana poznałeś na nagraniach, jak robiliśmy te koncerty. Tak.
Okej.
Okay. Tak, Damian. Damian, mój dobry duch.
To, no tak, sprawia wrażenie takiego właśnie...
Tak, on tak, wiesz, trzyma wszystko. Tak, twardo... To tak, to nie.
Ale bardzo sympatyczny, miły, w sensie taki, wiesz, pozytywny, natomiast rzeczywiście twardy, stąpający super. Po ziemi.
Super człowiek, poznałam go przez moją siostrę. Moja siostra wprowadziła mnie do klubu, jak miałam 16 lat. Wiem, że to nie powinnam tego mówić. I tam on stał za barem. Tak się poznaliśmy. A potem zaczął coś tam robić wokoło telewizyjnego i tak mnie wziął pod swoje skrzydła.
Okej. Okay. No. A to byłaś imprezową właśnie jako nastolatka? Wiesz, że tam chodziłaś w kluby szaleństwa?
Nie, no siostra tak mnie parę razy zabrała. Po czym się dowiedzieli, ile mam lat, dlatego, bo już grałam w serialu. Po dwóch razach, jak poszłam do klubu, tak na nielegalu, to już mnie nie wpuścili. Później oczywiście, jak miałam 18 lat, to gdzieś tam parę razy wychodziłam z dziewczynami, z koleżankami, no ale kto nie chodził do klubów?
No wiadomo, ale no. Zastanawiam, czy ty miałaś takie epizody szalonej nastolatki, jakieś takie rzeczy, kurczę, z okresu buntu, no bo ten czas ci przypadł trochę na pracę i mówisz, że jesteś nieśmiała i tak dalej, ale z drugiej strony, jak miałeś ile 12 lat, to prowadziłaś samochód.
O Jezus, gdzie ja to powiedziałam?
Dziś wyczytałem, no, że jechałam samochodem, jak miałam 12 lat, pierwszy raz.
Tak. Tak, to prawda.
Ukradłeś ten samochód, czy?
Nie, tata mi dał do prowadzenia. Czy ja miałam taki okres buntu? Chyba nie, ale jak wiadomo, no, w takim okresie nastoletnim były imprezy i bawiłam się. Raczej to było, starałam się zawsze w domowym takim zaciszu, no bo gdzieś tam jednak, wiem, jak miałam lat 18, to poszłam na imprezę i był taki słynny klub, ale nie zdawałam sobie sprawy, że pod nim często stoją paparazzi. I wracałam chyba z osiemnastki jakiegoś znajomego i strasznie mnie bolały stopy i odstawiłam buty obok ławki i poszłam wyrzucić papierosa, bo paliłam, wtedy podpalałam. I zrobili mi zdjęcia, jak wyrzucam fajka. Obok stoją moje buty, ja jestem na bosaka, świta i napisali, czego Wierzbicka szuka w koszu na śmieci. I od tamtej pory, że Wierzbicka szuka niedopałków w koszu na śmieci, a ja po prostu wyrzucałam ten niedopałek. Wyobraź sobie, masz 18 lat, czytasz, wszyscy ci to pokazują w klasie rano, jak przychodzisz, bo to w gazecie takiej, wiesz, papierowej, jednej z tych dwóch złych. I nagle masz coś takiego, o Jezus Maria, co na to mama? I wiesz, i wryk na tej pierwszej lekcji. I już od tamtej pory, jak wychodziłam na imprezę, to za każdym razem rano tak się bałam, że coś odjebałam. Wiesz, no jakby nawet... to cokolwiek może, to możesz machnąć źle ręką i oni zrobią z tego, jak ci zrobią odpowiednie zdjęcie, to już jest po tobie.
Wow, to się żyć nie da. W sensie no, musisz być ciągle, sama siebie kontrolować.
Jak... Tak, ciągle o tym myślisz i się zastanawiasz, czy ktoś cię na ciebie patrzy, czy nie. A najgorzej, jak miałam takie foty zrobione, wiesz, na ulicy, gdzie totalnie bym się nie spodziewała, że ktoś mnie śledzi, że ktoś za mną jedzie. A potem patrzysz na to i kurde, no i to jest okropne uczucie, że ktoś ci z ukradka robi zdjęcia. Miałam też taki moment, motyw, że dużo za mną jeździło paparuchów i raz byłam nieugięta, bo jechałam strasznie wolno i był jeden za mną, a drugi mi cały czas zajeżdżał drogę, na Książęcej pamiętam, żeby, wiesz, żeby coś sprowokować, żeby coś się wydarzyło, żebym przyhamowała, żebym się wkurzyła, żebym wyszła z tego samochodu. Okropne, bo to bardzo często prowokują różne sytuacje. Pamiętam, jak na ulicy prosiłam ich, nie idźcie za mną, bo coś tam, pamiętam chyba z Zośką Zborowską, wtedy szłyśmy, prosiłyśmy, weźcie, dajcie nam spokój, idziemy na kawę, a oni za nami i jeszcze, wiesz, krzyczą do ciebie i jeszcze cię tak podjudzają, żeby się w tobie w końcu gul się pojawił i żebyś powiedział coś brzydkiego, no bo to jest normalne, no chcesz...
Jesteś człowiekiem,
tak,
po prostu
chcesz
reagujesz.
Iść na kawę w spokoju.
O, oh, wow. To nie myślałem, że aż tacy są perfidni w tym, że aż krzyczą do ciebie jakieś takie prowokacyjne teksty.
No. Może się to teraz zmieniło, nie wiem, to było parę lat temu. Teraz na szczęście nie mam takich sytuacji.
Okej, okay. No teraz też chyba trochę się... ten punkt ciężkości przeniósł się na social media.
Tak, no teraz wszystko jest
pokazują.
Nie wyłożone na tacy, tak.
Nie musisz płacić gościowi. Stukaj sobie
tak,
za fotel.
Tak, właśnie, bo boję się, że dźwięk...
A nie przejmuj się. To jest właśnie... Chodzi o to, żeby było, wiesz, naturalnie i żebyś ty też się czuła swobodnie i naturalnie i tak...
Już mi puściło, już się wyluzowałam.
Tak? Tak. No to cudownie. No. To się bardzo cieszę, bo o to chodziło. Ale to mogę cię w takim razie o ten lęk zapytać, bo to jest takie ciekawe. Wiesz, jak patrzysz na swoje życie z perspektywy... Bo teraz jesteś poukładana i właśnie jesteś, kurczę, wiesz... Trochę ponad tym, nie? I się zastanawiam, jakie to są rzeczy, których myślisz, żeby się zrobiła inaczej albo lepiej, których kroków żałujesz, że nie wykonałaś, bo się bałaś?
Wiesz co, ja w ogóle nie lubię tak... Ja mogę sobie wracać w głowie do przeszłości, ale wiem, że i tak z tym nic nie zrobię i nic z tym nie zmienię. Więc teraz się zastanawiać, czy jakbym coś zrobiła inaczej, to by było teraz tak i tak, no trochę bez sensu, więc...
Prawda.
Lepiej zostawić tę przeszłość, wyglądała tak, jak wygląda tak, jak wygląda i tyle. O przyszłości też nie ma co myśleć, jesteśmy tutaj, teraz gadamy sobie, jest spoko.
Okej. Okay. To aktorstwo w takim razie, czujesz się w nim spełniona i lubisz to, kochasz to, to jest twoja pasja, czy po prostu zostałaś w to wrzucona wiele lat temu i to tak sobie płynie i ty tak z tym nurtem właśnie pełnym przypadków?
Nie, to się nie. To się bardzo zmieniło, bo rzeczywiście jak byłam młodsza, to traktowałam to jako pracę i coś, co się wydarzyło trochę poza mną, ale w momencie, kiedy poznałam teatr i zaczęłam grać w teatrze i zaczęłam czuć się dobrze też na scenie, bo początki były straszne, byłam bardzo zdenerwowana, dużo mnie to kosztowało, a teraz to, z jaką mam świadomość i jak gram, i jak każdy spektakl się różni, każde przedstawienie ma w sobie jakiś tam inny niuans, inaczej reagują ludzie, no to jest dla mnie, to jest coś tak satysfakcjonującego, to jest coś tak pięknego. Grałam przed świętami taki spektakl, który zresztą bardzo lubię, w teatrze komedia, powiedzmy miłość. Wiesz, zagrałam tych spektakli ponad setkę, to jest na pewno... bo gramy to od 4, zaraz będzie 5 lat. I był ten jeden przed świętami, było coś w nim tak magicznego, oprócz tego, że dobrze nam się grało, ale to w jaki sposób widzowie bili brawo na koniec, wstali i bili brawo w takim... jakby się wszyscy zsynchronizowali co do mikro, wiesz, uderzenia i taki dźwięk się rozchodził od tych braw. Gram od 5 lat ten spektakl i jak się kłaniałam, miałam łzy w oczach. Normalnie ścisnęło mnie tutaj i mówię, to jest to, dlaczego ja żyję. To jest to, po co ja żyję, bo to jest coś niebywałego. To mi daje taką satysfakcję, takie spełnienie. Przed kamerą takiego uczucia jeszcze nie miałam, a tutaj no, to jest jednak inna materia, ale przed kamerą też lubię grać, ale jednak to, ten teatr to jest... To jest to.
Nawet... To zupełnie inne doświadczenie, tak. Bo jednak masz ten kontakt z widownią.
Tak, masz ten bezpośredni od razu jakby feedback.
Słyszysz reakcję.
Tak,
nie?
Widzisz, czy im się to podoba, czy nie. Nam też się coś podoba, jak ludzie reagują. Super. I to jeszcze jak jest fajny, zgrany zespół, który na scenie no, walczy o to samo, czyli żeby widz był zadowolony, że nikt nie gra tylko na siebie i jest tylko... Ja uważam, że to jest praca zespołowa. To naprawdę daje to ogromną satysfakcję i ogromne spełnienie, chociaż czasami jesteś naprawdę zmęczony, bo ja też wyjeżdżam dużo ze spektaklami po trasie. W zeszłym roku miałam trasę 8 dni, po dwa spektakle dziennie, 16 spektakli przez 8 dni. Wow. To było naprawdę męczące, ale koniec końców ogromnie satysfakcjonujące i dało mi taki wow, taki power, że to jest super.
I to jest taka pasja, którą odnalazłeś. Oj,
tak.
Sobie.
To jest to, co naprawdę mnie bardzo cieszy. Często jest tak, że przed wyjściem do teatru o 17, o 18 muszę być w teatrze, mam takie, Jezu, jak mi się nie chce. Jak mi się nie chce wyjść z tego domu, bo zwykle o 17 to ludzie wracają do domu i zasiadają na kanapie i odpoczywają. Ja zwykle przed tą 17 robię tam dużo różnych innych rzeczy. I nagle jak mam wyjść, mam takie, Jezu, nie. I w momencie, kiedy wychodzę, wsiadam do samochodu albo do metra, w zależności od tego, jakie są korki, częściej do metra, i już jadę metrem, mówię tak, o Boże, a zaraz będzie tak super, wyjdę do garderoby, pogadam sobie z dziewczynami i zaraz na scenę. Wiesz, to momentalnie mija, tylko ten moment wyjścia z domu jest taki najgorszy, bo nie ma co ukrywać, jest to... ciężka praca pod tym względem, że wiesz, jednak wieczorem ludzie odpoczywają, a ty musisz się zrobić sobie pamper up, często po dniu zdjęciowym na planie. Musisz po prostu zebrać siły i wyjść jeszcze na scenę i dopiero o 22 jesteś w domu albo i później. I weź tu potem tak szybko zejdź i się wycisz, żeby się położyć spać i rzeczywiście na następny dzień mieć siłę.
Tak, to są takie rzeczy... Powiedzmy, koszty tego, których ludzie nie widzą, bo sobie nie wyobrażają tego.
W ogóle sobie myślę, nie zdają sprawy z tego, jak to dużo kosztuje. I
emocjonalnie też.
Emocjonalnie, tak. Rozmawiałam ostatnio z panią doktor. A propos... Zapytałam się jej tak, mówię, pani doktor, bo jeżeli ja przez cały dzień na planie mam sceny płaczu, bo nie wiem, zostawił mnie facet, pokłóciłam się z mamą, cokolwiek. I po prostu wszystkie sceny są o płaczu. To ja mówię, pytam się jej to... Co w związku z tym dzieje się ze mną, jakby z moim mózgiem? Ona mówi, no sprawa jest jasna. Idzie informacja do mózgu, że jesteś piekielnie szczęśliwa. Nieszczęśliwa. Nawet jeżeli to jest naprawdę twój prywatnie super czas i jesteś happy i wszystko jest dobrze, to jednak cały czas jest ten płacz. Mózg odbiera to, że jest coś bardzo złego. Od razu hormony się zmieniają. To jest naprawdę nienaturalne to, co my aktorzy robimy. I trzeba dbać o to swoje zdrowie psychiczne i trzymać rękę na pulsie, bo paru odpłynęło.
Byłaś tego świadkiem, jak odpłynęli? W sensie takich, nie. Których ty poznałaś, zetknęłaś się
nie,
z tym?
Nie, ale słyszałam, no i no jest to żywa materia, to jest żywy organizm i myślę, że dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, jak ciężka to jest praca.
Myślę, że łatwo w ogóle jakieś takie choroby związane z umysłem i z psychiką gdzieś tam. Są też w ogóle takie badania na temat tego, jak mózg postrzega rzeczy, które sobie wyobrażasz, nie? Mm-hmm. Typu jak się boisz czegoś i wyobrażasz sobie tę sytuację, to mózg działa tak i cały organizm też takie hormony wydziela, jakby to się działo tu i teraz, bo cię mm-hmm. przygotowuje i wrzuca w ten stan walki. Mm-hmm. Więc przeżywanie, odtwarzanie tego przez cały czas jest super obciążające dla psychiki. Zresztą kiedyś czytałem jakąś anegdotę na temat Johnny'ego Deppa, że on jak kręcił Piratów z Karaibów, to był tak mocno w postaci, mm-hmm. że wchodził do domu i po prostu głosem Jacka Sparrowa odzywał się do dzieciaków, do rodziny, wiesz, mm-hmm. i że to wpływa na ciebie mocno, nie? I ty masz takie później jakieś koszty z tym związane, czujesz, że jesteś mniej stabilna na przykład psychicznie z powodu takich doświadczeń?
Wiesz co? Myślę, że bardziej to się przekłada na mój nastrój, na takie zwykłe, wiesz, mam sceny, w których naprawdę są ciężkie sceny do zagrania, no to mnie to przytłacza, to też od razu po takich zdjęciach czujesz się tak ciężko, ja przynajmniej tak mam, że jest mi tak ciężko, najchętniej wtedy, na przykład wczoraj tak miałam, po prostu wróciłam po planie o 15:00 położyłam się na kanapie i leżałam. I to nie tyle, że oglądałam coś tam, później zaczęłam coś oglądać, ale potrzebowałam takiego pobyć ze sobą, poskupić się na sobie, poddychać, poleżeć, bo przybijają takie rzeczy, no. Przybijają, ale wiesz, też tak samo w drugą stronę. Jeżeli pamiętam, jak musiałam zagrać spektakl, kiedy naprawdę było u mnie tam źle w głowie, byłam strasznie rozdrażniona i dużo płakałam tego dnia, a musisz wejść na scenę i mieć uśmiech od ucha do ucha. Jest to też, jest w tym coś też terapeutycznego, bo jeżeli jesteś bardzo skupiony na swoich problemach, jest ci strasznie źle danego dnia, wchodzisz na scenę i przekierowujesz wszystko, wiesz, nagle jestem szczęśliwa i uśmiechnięta i skupienie 2 godziny, to potem ciężko jest ci wrócić do tego twojego smutnego stanu, więc to wiesz, na, w dwie strony działa, ale jest to takie trochę, wiesz, no, na living on the edge, jak to się mówi.
Na krawędzi?
Tak, takie życie na krawędzi, no bo pracujesz na żywym...
A skrajności emocji.
Tak, ze skrajności w skrajność. Ja trochę czasami też sama prywatnie powiem szczerze, jestem taka skrajna, że się cieszę i nagle z tego, z tej radości wchodzę w jakiś tam wariactwo i szaleństwo i krzyk.
To bardzo ciekawe było, co powiedziałaś na temat tego, jak to wyglądało u ciebie w dzieciństwie, bo teraz jesteś tego świadoma, więc rozumiesz te mechanizmy, które tobą targają, więc też potrafisz sobie dużo lepiej z tym radzić, a jak byłaś nastolatką, to powiedziałaś coś takiego, że krzyczałaś na przykład w domu na mamę, czy w ogóle wyrzucałaś z siebie te emocje, bo miałaś właśnie szereg scen dramatu, płaczu, bólu i cierpienia.
Tak, nie zapomnę takiej sytuacji w domu, jakoś właśnie między zdjęciami przyjechałam, miałam jakieś ciężkie sceny. Pokłóciłam się o coś z mamą, o jakąś drobnostkę, bo ja generalnie z moją mamą mam świetną relację, z tatą tak samo. I generalnie u nas w domu raczej nie było krzyków ani nic takiego, ale coś mnie tak wyprowadziło z równowagi, że zaczęłam się tak drzeć, a trzymałam jogurt i rzuciłam ten jogurt, rozwaliłam o ścianę. I potem myślę sobie, Jezus Maria, jakby co się stało? Wiesz, to są takie rzeczy, które po prostu wychodzą, bo to nie tylko chodziło o tą małą kłótnię z moją mamą, potyczkę, tylko to wszystko, co się działo od rana, co ja zagrałam na planie, tam były jakieś rozterki i dramaty, to eskalowało i ten jogurt wylądował na ścianie. Raz w życiu coś takiego zrobiłam i nigdy nie powtórzyłam.
Wow. Ale to trochę jak w życiu, bo to nigdy nie chodzi o te skarpetki rzucone pod stołem, nie? Zawsze jest
tak,
coś z tyłu.
Tak, narasta, coś tam z tyłu gromadzi się i to prawda.
Uh-huh. A jak sobie radzisz z tą niestabilnością tego zawodu? Bo no, to jest taka praca, że często zależy twój los i przyszłość od tego, czy ktoś zadzwoni, czy nie. No i też miałeś takie ciekawe dziwactwo kiedyś, czy raczej fajną, uroczą osobliwość, że jak było ci smutno, to lubiłaś oglądać Mieszkania. Dalej to robisz i tak sobie z tym radzisz?
Ja po dziś dzień oglądam Mieszkania i uważam, że to jest...
A to wynika z chęci wydania dużych pieniędzy?
Których nie mam, tak. Jest to po prostu takie moje hobby. Ja lubię oglądać Mieszkania. Teraz oglądam ich mniej, bo uważam, że ceny są po prostu jakieś z kosmosu, więc nawet jakbym się na coś strasznie napaliła, to...
Depresyjnie to działa.
Tak, nawet jakbym miała wziąć kredyt, to chyba bym, nie wiem, spłacała go do końca życia, jeszcze moje dzieci by go musiały spłacać. Więc tak, do tej pory oglądam Mieszkania, ale już nie tak maniakalnie jak kiedyś. Bo kiedyś rzeczywiście oglądałam i jakby mi się trafiło jakieś fajne mieszkanie w dobrej cenie, to może by się coś udało ogarnąć, żeby mieć na wpłatę własną i wziąć kredyt. Więc wiesz, to było trochę na tej zasadzie, a teraz już takich możliwości nie ma, bo wiemy, jakie są ceny.
Tak sobie myślałem właśnie, też jedną z motywacji, do których cię tutaj zaprosiłem, było to, że powiedziałeś coś takiego, media mnie stworzyły jako głupią, pustą dziewczynę, a zupełnie nie czuję się jako taka osoba. I jak ja cię poznałem, to też absolutnie nie sprawiasz takiego wrażenia w ogóle. Więc się zastanawiam, czy jest możliwe, żeby kontrolować ten wizerunek, który przecieka do mediów i od czego to zależy?
Moim zdaniem nie. Chyba, że masz całe grono menadżerów, prawników wokół siebie, którzy to wszystko pilnują i jesteś naprawdę dobrze przygotowanym do każdego wywiadu i wiesz, co masz mówić, albo teraz by tutaj ktoś siedział i mnie moderował i mówił, nie, tego nie mówisz, bo to zostanie potem, wiesz, wycięte, czy tam wycięte z kontekstu, więc jakie było pytanie?
Czy da się tak? Czy da się to kontrolować?
Czy da się to kontrolować? No, no. Właśnie. Widzisz, już gubię wątek. Według mnie nie do końca, chyba że masz wokół siebie sztab ludzi, którzy ci naprawdę pomagają, albo jesteś naprawdę jakoś piekielnie przygotowany do tego, świadomy i wiesz, co mówisz. No.
Tylko przestajesz być człowiekiem wtedy.
Tak.
Stajesz się produktem.
Tak, tak. Ja tego nigdy nie chciałam i mam nadzieję, że tak nigdy nie było i nie będzie. Czekaj, coś chciałam powiedzieć, bo tam w pierwszej części
że
stworzyli ze mnie pustą dziewczynkę, tak. Ja pamiętam, to było dla mnie w ogóle bardzo bolesne, że tak potem mnie ludzie odbierali, bo tak zostałam wykreowana, bo to się klikało, to było ciekawe dla odbiorców, jak widać, a wcale tak nie było i byłam przede wszystkim tak strasznie uprzedmiotowiona i byłam tak bardzo odebrana przez pryzmat tego, jak wyglądam i przez pryzmat mojego biustu i strasznie mnie to bolało. Pamiętam, strasznie to było dla mnie niesprawiedliwe.
I nikt chyba nawet nie próbował dotrzeć głębiej do ciebie, nie?
Nie, nawet jak ja próbowałam, wiesz, gdzieś jakiś wywiad dać i powiedzieć, co mam tak naprawdę do powiedzenia. Przekazać to, co mam naprawdę do przekazania? Znowu bez sensu. Jezus Maria.
Ale będą nagłówki.
Jak chciałam przekazać, wiesz, to, co naprawdę...
Myślisz, co wierzysz.
Jezus Maria, no. No, to nie do ciebie, Maciek, Jezus. Ale wiesz, i tego to nikogo nie interesowało. Mieli po prostu swój pattern, szli tym, że Marta blondynka, biust i to się klikało i to było super.
Kurczę, a da się w ogóle tym nie przejmować? Bo wydaje mi się, że teraz może dużo więcej dystansu do tego, nie?
Wtedy bardzo się przejmowałam. Było jakaś... Już nawet, wiesz co, ja widzę, że teraz nawet jak z tobą rozmawiam, to ja powypierałam te wszystkie rzeczy. Bo jeszcze jak 2 lata temu dawałam wywiad, czy 1,5 roku temu do żurnalisty, to więcej pamiętałam z takich rzeczy z przeszłości. Widzę, że ja to po prostu wyparłam i dobrze, bo po cholerę mi to pamiętasz te złe wspomnienia. Albo po prostu się starzeję. Ale pamiętam, że przeżywałam. Że dużo płakałam, że przeżywałam, że mnie to bolało. Nawet pamiętam kiedyś raz takiego vloga nagrałam, bo ja miałam bloga i vloga, w którym mówiłam wszystko, co mnie boli. I chciałam to wstawić, ale go nie wstawiłam. Nawet nie wiem, czy mam to nagrane.
O, wow. I żałujesz, że tego nie wstawiłaś? Czy dobrze zrobiłaś?
Nie wiem.
Takie żale chyba są też... Ludzie nie rozumieją tego, nie potrafią tego...
Nie wiem, nie wstawiłam tego, więc nie wiem.
Ale to dobrze, że w sumie masz to za sobą i teraz sobie żyjesz bardziej gdzieś tak w zgodzie ze sobą.
Żyję sobie po swojemu.
No. I to jest...
I lubię to.
To jest całe clue chyba tego wszystkiego. I co cię teraz inspiruje? Idę zawodowo, aktorsko, czy są jakieś postacie, ludzie albo wydarzenia, które cię inspirują i też poza tą pracą w życiu?
Wiesz, co mnie najbardziej inspiruje? Najbardziej mnie inspirują podróże. Najbardziej mnie inspirują ludzie, którymi się otaczam. Czy w pracy, czy w życiu prywatnym. Inspirują mnie obrazki, które widzę. Obrazki mam na myśli... znowu wrócę do podróży, czyli natura, jakieś takie obrazy natury, które widzę przed sobą, to bardzo długo ze mną zostaje i kocham w ogóle bardzo naturę i natura mnie bardzo inspiruje. Mam swoje marzenia, które mam nadzieję, że się spełnią, ale moje marzenia nigdy nie były związane, może tam jakieś przez chwilę, ale raczej moje marzenia były zwykle wokoło mojego życia prywatnego, aniżeli pracy. Mhm. Raczej nie były związane z pracą, więc mam takie marzenia swoje życiowe i mam nadzieję, że się niedługo spełnią.
Jakie?
Nie powiem ci.
A jakoś taka kategoria albo w którą stronę?
Nie.
A nie powiesz mi, bo się boisz, że się nie spełnią z tego powodu?
Tak.
No dlaczego miałoby się nie spełnić?
No to są moje marzenia i ja nie chcę, żeby ktoś mi je skradł.
Okej. To jest uczciwe. A to są marzenia związane z tworzeniem czegoś, budowaniem czegoś, z realizowaniem czegoś?
Tak. Z realizowaniem, z realizowaniem siebie i No, i tak.
A co byś chciała sobie powiedzieć, jak będziesz miała tam, nie wiem, 80-90 lat i spojrzysz na swoje życie wstecz i jak chciałabyś, żeby ono wyglądało?
Może poczekaj. Jak
wiesz, masz 85 lat. Tak. Co musiałoby się wydarzyć przez te kolejne 50 kilka, żebyś sobie powiedziała, fajnie było, nie? Dobrze wykorzystałam ten czas.
Błagam cię, jakbym teraz miała umrzeć, to bym sobie powiedziała, że zajebiście wykorzystałam ten czas. Do 85 myślę, że jeszcze lepiej go wykorzystam i myślę, że będę naprawdę bardzo zadowolona ze swojego życia, bo już jestem bardzo zadowolona. Jakby to, co już teraz osiągnęłam, to, co już teraz mam, naprawdę daje mi ogromną satysfakcję. Nie mam więcej oczekiwań. Jestem bardzo zadowolona z tego, co dotychczas mi się udało osiągnąć, to, co mam, to, jakie mam życie, to, jaka jestem spełniona, jak się cieszę z tego, że nie muszę się naprawdę martwić o często przyziemne rzeczy, za co jestem ogromnie wdzięczna. Ja jestem bardzo szczęśliwa ze swojego życia. Jestem bardzo spełniona w swoim życiu.
Wow, cudowne. To są cudowne słowa. I bardzo cieszę się, że w ogóle masz takie poczucie. To jest mega, mega ważne, bo to właściwie w tym życiu chodzi.
Wydaje mi się, że to wszystko zależy od nas. Naprawdę mogłabym ci teraz powiedzieć i ponarzekać, a że brakuje mi tego, tego, siego, a nie. Ja mówiąc to, naprawdę to czuję, że jest super w moim życiu. W moim życiu jest naprawdę super.
A czy super w życiu jest zależne od twojego nastawienia, czy tego, co się dzieje w tym życiu?
Jakby było zależne od mojego nastawienia, no, które mam ostatnio od paru dni, to bym ci powiedziała, że jest obo. I nie, to po prostu ja potrafię doceniać najmniejsze rzeczy, najmniejsze drobne rzeczy. Ja naprawdę cieszę się z drobiazgów. Wczoraj było słońce. Ja wiem, dużo ludzi się cieszy ze słońca, ale sposób, w jaki ja się cieszę, jak pojawia się słońce i jest mroźno, jest minus 10, to ja naprawdę trochę zakrawa o taki aż, no, trochę wariactwo. Ale ja naprawdę potrafię się cieszyć z małych rzeczy. Nie są to rzeczy przede wszystkim materialne. Dla mnie w ogóle rzeczy materialne nie bardzo w życiu nigdy miały znaczenie. Ja się cieszę z takich po prostu ludzkich, energetycznych, z roślin, ze słońca, właśnie z chmur, to mnie napawa ogromną radością.
Michał Malinowski tutaj był, nagrywał podcast. I on właśnie mówił o tych chwilach takich, kurczę, że jak robisz karierę i dążysz do jakiegoś celu, to zawsze jesteś wyżej, zawsze chcesz więcej, dochodzisz do jakiegoś pułapu i już ci nie wystarcza, już się do tego przyzwyczajasz i musisz iść jeszcze dalej. A na tej łódce, bo on...
Ja wiem, a Michał przypłynął do Polski już?
Tak, jest.
Myślałem, że dalej pływa.
No, przypłynął chyba na 2 miesiące, niecałe, czy tam na miesiąc i mówi, że ten zachód słońca jest taki sam, ale za każdym razem tak samo cię zachwyca, nie? Więc te małe rzeczy.
Tak.
I to jest chyba to, co też ciebie urzeka w podróżach.
Tak, to jest... ale wiesz co, urzeka mnie to w podróżach, ale ja to też potrafię znaleźć na co dzień. Ja to... Najprostszy przykład. Mam mieszkanie, gdzie zachodzi słońce, jest ono trochę wyżej i to zachodzące słońce to jest dla mnie codziennie. To nie jest tak, że tam raz na 3 tygodnie mi się przypomni, o, zachodzi słońce. U mnie to jest codziennie, jakbyś zobaczył rolkę w moim telefonie, jak tylko zachodzi słońce, to u mnie jest całe mieszkanie obfotografowane, wszędzie jest to światło obfotografowane, bliki świetlne, bo ja po prostu, albo najlepiej, jak wiesz, jestem na przykład w pracy, kończę o 15, tak jak teraz i widzę, że zachodzi słońce, to jak żyję do tego domu, żeby zobaczyć to zachodzące słońce u mnie w mieszkaniu. Bo to są takie właśnie malutkie rzeczy, które ci dają, które ci robią, jeżeli oczywiście potrafisz je docenić. Ja często powtarzam bardzo bliskiej mi osobie, że ucieka jej życie przez to, że wszystko jest szybko. Wszystko jest szybko, nie zatrzyma się na sekundę i nie spojrzy na to, o, jak tam idzie robaczek, fajnie. Na tym polega życie, tak jest skonstruowane nasze życie, a nie jak rozmawiasz z kimś i siedzisz w telefonie. To ta rozmowa w ogóle nie ma jej. No, jak jesteś tu i tu, no to ciebie nie ma. Bardzo żałuję, że przez to, że mamy to urządzenie w postaci telefonów, jesteśmy tak bardzo rozproszeni. Nasza uwaga bardzo się rozproszyła. A szkoda, bo kiedyś naprawdę jako dzieci szliśmy na podwórko, był patyk i każdy się cieszył, że ma ten jeden patyk. A teraz wszystko się gdzieś tam rozjechało. Za dużo mamy rozpraszaczy.
Bodźców różnych.
Bodźców, nie? Tak. Mm-hmm. Dlatego dla mnie tak ważne jest, żeby być skupionym, powiem bardzo kolokwialnie, w tym tu i teraz wyświechtanym, mm-hmm. ale warto jest się skupiać na tym, co nas otacza. Doceniać. Kiedyś ktoś mi jeszcze, tylko dokończę tą myśl.
Bo to piękne rzeczy mówisz.
Ktoś mi kiedyś powiedział, wyliczaj sobie wieczorem 5 rzeczy, które ci się udały, z których jesteś zadowolony przed pójściem spać. Na początku będzie ciężko, ale już po tygodniu będziesz wyliczać 20 i to jest też super, bo nam umykają nam te dni, umyka nam to, co zrobiliśmy fajnego, przez to się nie doceniamy na przykład, bo nie zauważamy prostych rzeczy, no jak na przykład dzisiaj, nie wiem, zrobiłam jajecznicę dla siebie i dla partnera, bo był czas na to, nie? To jest też value, to jest naprawdę zaleta, to jest coś, z czego powinniśmy być zadowoleni. Jeżeli będziemy sobie doceniać te takie najprostsze małe rzeczy, jest super, to jest naprawdę satysfakcjonujące.
I robisz taką praktykę co wieczór?
Staram się. Wczoraj na przykład liczyłam rzeczy, ale zdążyłam zasnąć. To jest też świetny sposób na zasypianie.
Co sobie na przykład wyliczyłaś? Za jakie rzeczy byłaś wczorajszego dnia wdzięczna? Albo zadowolona, albo dumna z siebie.
Byłam z siebie zadowolona, że byłam świetnie nauczona tekstu na planie. Bo to też jest coś, co wiesz, to nie zawsze jestem tak świetnie nauczona, chociaż
się staram.
W serialu
takim regularnym to nie jest proste.
Że byłam świetnie nauczona tekstu, że napisałam maila, którego długo odkładałam, że zrobiłam sobie kąpiel. Ja wiem, to się wydaje durne, ale na przykład nie mam czasu na to, żeby pomyśleć, żeby zrobić sobie kąpiel, a wczoraj ten czas znalazłam, że w ogóle byłam dziarska wczoraj w pracy, taka wiesz, zwarta do roboty i dzięki temu skończyliśmy wcześniej zdjęcia. Wiesz, bo to wszystko zależy od człowieka i od twojego nastawienia. Jakbym przyszła jakaś rozklejona, rozwalona, no to nie miałabym tyle w sobie siły, żeby wiesz, szybko robić sceny jedna po drugiej. Więc po moim zadowoleniu idzie też zadowolenie innych, moim przygotowaniu i co jeszcze tam? Nie, to już chyba zasnęłam. Tak.
Znam tę technikę. Jest w ogóle, to, tak jak powiedziałeś, brzmi głupio, absurdalnie. Masz zły humor, wypisz sobie 3 rzeczy, za które się lubisz, albo 5 rzeczy, które zrobiłaś dobrze tego dnia. A to faktycznie działa.
To działa. Tak samo jak działa kretyńska rzecz, a mianowicie jest ci źle, jest ci smutno, to siedzisz taki stupor na twarzy. Wystarczy, że uniesiesz kąciki, sztucznie się zaczniesz uśmiechać przez 10 sekund, a idzie informacja do mózgu, że jesteś szczęśliwy i od razu ci się robi lepiej. I czasami się dziwię, dlaczego ludzie się na mnie dziwnie patrzą na ulicy i nie dlatego, że mnie rozpoznają, tylko dlatego, że ja bardzo często idę tak, idę uśmiechnięta. No bo jakby wolę mieć taki wyraz twarzy niż taki.
Aha. Tak, ale to jest połączone w ogóle ciało z umysłem, ono ze sobą koresponduje, tak? Więc jakby jest w ogóle taki trójkąt komunikacyjno-emocjonalny, który polega na tym, że jakby wszystko działa, to jest bardzo logiczne, że jakby twoje ciało wpływa na umysł wpływa na przykład na sposób komunikacji, a ten sposób komunikacji wywołuje efekty zewnętrzne, które później wpływają na twoje ciało, umysł i to wszystko się tak zazębia, tak? Więc jak jesteś szczęśliwsza, fajniej się komunikujesz, masz lepsze relacje i reakcje ze strony mm-hmm. środowiska dookoła, co też pozytywnie na ciebie wpływa i to też wpływa na ciało, samopoczucie takie fizyczne, nie?
Dokładnie, zgadzam się. Jestem też tego zdania, że to tak wszystko działa.
Okej, okay. To ci polecam jeszcze, wiesz, jest taka aplikacja Stoik, mm-hmm. gdzie te wszystkie rzeczy, o których mówisz, no. to masz apkę do tego. I ona ci przypomina o tym, żeby zrobić sobie poranne przygotowanie do dnia i wieczorną taką praktykę. Tam masz medytację, aforyzmy z jakimiś cytatami. Możesz sobie wybrać rodzaj filozofii, czy tam stoicyzm, czy egzystencjalizm, czy jakieś bardziej katolickie cytaty. I masz jakieś takie fajne myśli zapisane, ale masz też dziennik, masz też medytację do ustawienia z dźwiękami konkretnymi, masz właśnie to zadanie, o którym powiedziałaś, że ta aplikacja pyta cię, jak się czujesz i ci daje zadanie, wypisz tam trzy rzeczy, z których jesteś, wiesz, zadowolona dzisiaj, nie?
Zaraz sobie sprawdzę, aczkolwiek dziennik prowadzę w notatkach.
Okej. Okay. I to też jest jakieś takie oczyszczające, nie?
Tak. A to zgapiłam od mojej mamusi. Moja mama pisze dziennik chyba od 5 lat w telefonie.
Wow.
I jest cudowne, bo jak coś jej powiem, słuchaj, bo 2 lata temu coś... O, czekaj, sprawdzę w dzienniku. Wszystko ma zapisane. To jest genialne.
I codziennie spisuje co? Cały dzień?
Codziennie, co drugi dzień. Ale tak, wiesz, tak naprawdę spisuje wszystko, co się działo.
O, wow.
Super to jest.
I teraz też to robisz, tak? I regularnie?
Ja teraz zaczęłam. No. Zrobiłam raptem 3 wpisy, bo ja robię co 3 dni. Mm-hmm. Ale zaparłam się i stwierdziłam, że będę to robiła, bo to też bardzo często dużo rzeczy, jak chcę coś sobie przypomnieć, odszukać, to też jest niestety połączone z tym, że jesteśmy rozproszeni, dlatego mało rzeczy pamiętamy. Więc jak ja czegoś zapominam, to próbuję sobie po zdjęciach odszukać, ale to, że zobaczę zdjęcie, to nie oznacza, że będę wiedziała, jaką w tym miałam myśl. Dlatego teraz opatruję sobie zdjęciami i też jakie mi myśli i nastroje towarzyszyły tego danego dnia.
Wow. I co to robi z twoją głową?
Nic, to po prostu jest zabezpieczenie na starość. Chcę pamiętać jak najwięcej. Chcę pamiętać, znaczy może nie tyle co na starość, ale po prostu chcę pamiętać, a w dzisiejszym świecie, tak jak mówię, dzieje się bardzo dużo przez to, że nasze telefony korzystają z pamięci flash i wyświetlają nam bardzo dużo informacji. My przestaliśmy przykładać do tego uwagę i bardzo dużo tracimy. Zapominamy dużo rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. To często ludzie mówią, Jezu, bo ja teraz zapomniałem. Ja ciągle czegoś zapominam. A to wynika z tego, że korzystamy z tych telefonów, gdzie przelatują te obrazki.
Bodźców,
tak, jest za dużo bodźców. I ja po prostu to spisuję po to, żeby pamiętać. Żeby kiedyś tam, jak mi będzie potrzeba, co się działo tego i tego dnia, to sobie przeczytam. Jak się czułam tego dnia.
Świetne, ale ty masz w telefonie taki notatnik, bo mówisz, że opatrujesz to zdjęciami.
Jest normalnie, masz iPhona?
No tak, tak.
No to
tak.
Jest notatnik. No to tam sobie piszesz. Ale teraz jest aktualizacja i normalnie zrobili coś takiego jak pamiętnik.
Aha, jest, wow.
Tak.
To przeoczyłem w ogóle.
Tak. Moja mama robi to w notatniku od lat. Ja też zaczynałam w notatniku, a teraz już robię w tym pamiętniku. Taka ikonka z motylkiem.
Świetne, sprawdzę.
No, bardzo fajne. Polecam.
Okej.
Okay. Marta Wierzbicka.
A myślę, że to jest rozmowa warta zapamiętania. Bardzo ci dziękuję.
Tak, bo Jezu, super. Ciekawa jestem, czy ja będę pamiętała coś, jak stąd wyjdę.
No mam nadzieję.
Najwyżej sobie miłe. Obejrzę.
Mam nadzieję, że będziesz pamiętała emocje towarzyszącą ci, że było dobrze, że to był dobry przelot
dobrze.
Dla ciebie.
Dobrze, postaram się. Napiszę to w pamiętniku.
Nie musisz. Marta Wierzbicka, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, do której kamery. Dziękuję. Było miło.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.